Tomaszewicz, witam Monikę Lejn.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panie ministrze, czy pana oburza wizyta Andrzeja Lepera, lidera samoobrony w Moskwie?
W pierwszym odruchu tak, zwłaszcza, że brał tam udział w bardzo szczególnym zbiorowisku, zgromadzeniu. Byli tam, jak wiadomo, ludzie i z Rosji, i z niektórych innych krajów europejskich, znani ze swoich nacjonalistycznych, często antydemokratycznych postaw. Ale być może jest w tym paradoksalnie coś dobrego, dlatego że pan Leper nie powiedział w Moskwie niczego nowego. Te jego niemądre pomysły są znane od lat, ale jakoś wsiąkały spokojnie w umysły wielu Polaków, stąd między innymi tak wysokie poparcie dla jego ugrupowania politycznego. Być może część przynajmniej z tych sympatyków samoobrony zastanowi się, o co tutaj rzeczywiście chodzi. Może dozna swoistego wstrząsu, bo analogie, skojarzenia, chociażby te, o których dzisiaj pisze Adam Michnik, są dość oczywiste.
A o co chodzi według pana, panie ministrze Andrzejowi Leperowi? On mówi o tym, że zaprzepaściliśmy szansę, że nie sprzedajemy naszych towarów.
On się po prostu nie zastanawia często nad tym, co mówi, chyba że jest w tym jedna myśl. Granie na pewnych lękach, na pewnych stereotypach pokutujących w świadomości części Polaków. Bo prawdą jest, że przecież na początku lat 90. sporo polskich firm pracujących dawniej w logice Rady, już nie pamiętam nawet jak się nazywała, RWPG, i dostarczających towary do Związku Radzieckiego poniosło straty. Ludzie kojarzą to z zerwaniem politycznym ze Związkiem Radzieckim, nie bardzo rozumiejąc, że chodziło o przestawienie całej polskiej gospodarki, o inne mechanizmy. Fakt, że gospodarka wtedy przeszła na rozliczenia w twardych dewizach ze wszystkimi partnerami zagranicznymi, musiał oczywiście zerwać sztucznie kształtowane relacje z ZSRR. Więc Leper gra na tego typu sentymentach, nie bardzo w gruncie rzeczy rozumiejąc te wszystkie mechanizmy, które funkcjonowały, które funkcjonują.
No dobrze, ale czy to może szkodzić naszej polityce, czy raczej to będzie się na to patrzyło jak na takiego dziwolonga?
W tej chwili raczej wszyscy będą patrzyli na to jak na dziwolonga. Szkodzić może jedynie wtedy, jeżeli by Leper rzeczywiście uzyskał wpływ na polską politykę, na rządzenie naszym krajem. I gdyby poważnie chciał realizować te swoje absurdalne pomysły i zapowiedzi.
Czy polscy biskupi, prosząc o to, żeby w traktacie konstytucyjnym było wpisane dziedzictwo chrześcijaństwa, pomagają ministrowi spraw zagranicznych, czy szkodzą, czy utrudniają?
Przede wszystkim robią to, co uważają za słuszne, zasadne. Ja mogę jedynie stwierdzić, że wtedy, kiedy prezentuję polskie stanowisko w dyskusji na temat traktatu konstytucyjnego w odniesieniu do wstępu do tak zwanej preambuły, to posługuję się wręcz identycznymi argumentami. Chodzi o prawdę historyczną. Chodzi o to, że jeżeli w tak ważnym dokumencie o szczególnej symbolice, często nazywanym przecież Konstytucją Europejską, próbujemy zdefiniować, zidentyfikować zarówno dziedzictwo, tradycje europejskie, jak i naszą tożsamość, to pomijanie tradycji chrześcijańskich jest nieporozumieniem.
Czyli to jest polskie stanowisko też, tak, polskiego rządu.
Tak, to jest stanowisko polskiego rządu od czerwca ubiegłego roku, od roku, kiedy je po raz pierwszy w Salonikach zaprezentowaliśmy.
Będziemy się domagać tego, żeby w preambule znalazła się.
Będziemy przedstawiać konsekwentnie nasze argumenty, nasze propozycje, nasze postulaty i mam nadzieję, że uda nam się przekonać naszych europejskich partnerów, chociaż, ale nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jako zapowiedź ustępstw z naszej strony, musimy przecież mieć też świadomość, że dyskutuje, spotyka się ze sobą 25 państw i porozumienie zawsze jest w tego typu przypadkach funkcją jakiegoś kompromisu.
A jaką siłę przekonywania ma polski rząd, który jest w stanie nieważkości?
Mam nadzieję, że ta siła wynika bardziej z siły argumentów niż politycznej siły rządu. I dyskusje jednak nie są oderwane od argumentacji.
No tak, ale jak się na nas patrzy, bo właściwie jest rząd i nie ma rządu i właściwie traktuje się nas poważnie.
Z zaciekawieniem, z zakłopotaniem, bo oczywiście wiele osób w Europie, wielu polityków nie bardzo może zrozumieć, co takiego dzieje się w Polsce. Z jednej strony kraj, który odnosi historyczny sukces wstępując do Unii Europejskiej, napływają także do świata informacje o tym, co się dobrego dzieje w naszej gospodarce i raptem okazuje się, że świat polityki nie potrafi tak się zorganizować, żeby rządzić krajem, żeby wyklarować jakoś tę sytuację. Także sporo zaniepokojenia, zaciekawienia, i trudności ze zrozumieniem, o co tutaj chodzi.
Socjaldemokracja Polska nie chce poprzeć Marka Belki. Czy pan będzie namawiał kolegów socjaldemokracji, żeby jednak to uczynili? Żądają, żeby jednak Marek Belka i rząd, w którym pan jest, zgodził się na jesienne wybory.
Moi koledzy z socjaldemokracji dobrze znają moje poglądy. Mieliśmy okazję spędzić parę godzin rozmawiając na ten temat. Nie ma chyba potrzeby powtarzania tego wszystkiego. Mam nadzieję, że poprą w tym sensie, że umożliwią powstanie tego rządu potwierdzone wotum zaufania.
Nie, no, mówią, że nie.
Ja mam nadzieję, że tak się stanie. Słuchałem dzisiaj Marka Borowskiego w innej rozgłosie radiowej, który słusznie zauważa, że oto tak, z jednej strony Sejm się nie rozwiązał, a praktycznie nikt nie chce wyborów w czerwcu, a Sejm nie potrafi wyłonić większości, żeby skorzystać z uprawnień konstytucyjnych i zaproponować swojego premiera. Jednocześnie nie ma zgody na poparcie rządu. Dochodzimy do sytuacji, która przypomina kwadraturę koła i politycy są odpowiedzialni za to, żeby to rozwiązać. Nie mogą jak dzieci zabrać swoich zabawek z piaskownicy, no tak, i powiedzieć, no to może ich to nie interesuje.
To może jednak warto zgodzić się na termin jesienny. Czy to nie jest racjonalny termin według pana?
W moim przekonaniu nie, chociaż uważam, że można znaleźć jakieś kompromisowe rozwiązanie. Dlaczego nie uważam tego terminu za racjonalny? Perspektywa wyborów za kilka miesięcy nie czyni wielkiej różnicy, gdy chodzi o zdolność parlamentu do wykonywania jego podstawowej funkcji, czyli tworzenia prawa. Jak wiadomo, w najbliższym czasie jest kilka bardzo ważnych i terminowych ustaw do uchwalenia. One też są delikatne, ważne, czasami kontrowersyjne społecznie, i Sejm, który byłby w okresie kampanii przedwyborczej, jak uczy tego doświadczenie, nie jest zdolny do podejmowania
decyzji. Ale tak czy siak będzie w czasie kampanii wyborczej? Czy wybory odbędą się w lutym, czy też na jesień, to cały czas będzie jednak w czasie kampanii?
Może przy mniejszej presji tej perspektywy rychłych wyborów.
Czy jednak pan uważa, że nie będzie pan nakłaniał Marka Belki do tego, żeby się zgodził na jesień, bo to jest warunek socjaldemokracji na poparcie Belki?
Proszę pani, wiadomo, bo wczoraj mówił o tym publicznie Andrzej Celiński, dzisiaj powtórzył to Marek Borowski, że ja przedstawiłem pewną propozycję. To jest mój własny pomysł, inicjatywa. Mam nadzieję, że to może stanowić czy otworzyć drogę do jakiegoś porozumienia. Pomysł polega na tym, żeby rząd w przypadku jego potwierdzenia, to oczywiście przy poparciu ugrupowania pana Marka Borowskiego, jesienią sam wystąpił o potwierdzenie wotum zaufania bądź nie. I logika tego pomysłu opiera się na takim rozumowaniu. Jeżeli ten rząd przez kilka miesięcy potwierdzi swoimi działaniami, że jest sprawny, dobry, skuteczny, że ma poparcie społeczne, to pewnie może liczyć na...
Tak, ale ten pomysł podchwycił pana, pomysł podchwycił Andrzej Celiński, ale nie bardzo jednak Marek Borowski. Także tutaj też nie ma zgody.
No tak, ale jeszcze jest w sumie kilkanaście dni do zakończenia tych wszystkich konstytucyjnych procedur. W końcu trzeba będzie na coś się zdecydować.
I na koniec chciałam się pana zapytać, jest pan członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czy słusznie zrobił Krzysztof Janik, mówiąc, że na jesieni zrezygnuje z fotelu szefa SLD?
Wie pani, ja oceniam tego jako ciągle członek SLD. Spróbowałbym na to spojrzeć z boku. Wydaje mi się, że w partii, która musi przejść przez bardzo bolesne i bardzo gruntowne zmiany wewnętrzne, żeby odzyskać choćby cię wiarygodności wobec społeczeństwa, liczy się dosyć stabilne przywództwo tego, który akurat tą partią kieruje. W przeciwnym razie dojdzie do jakichś wewnętrznych rywalizacji, które uniemożliwią dokonywanie tego, co jest niezbędne. A powtarzam, ta partia musi przejść przez bardzo bolesny proces naprawy.
No dobrze, czyli słusznie czy niesłusznie zrobicie? Gazeta Wyborcza pisze, że Olejniczaka, który miał zastąpić Janika, będzie blokował Oleksy.
Proszę pani, na ten temat się nie wypowiadam, nie śledzę tych wszystkich od lat, zresztą tych wszystkich zabaw gabinetowo-korytarzowych. Nie bardzo mnie to interesuje, ale logika tego, co jest do zrobienia, wskazuje na potrzebę jednoznacznej, klarownej koncepcji i forsowania jej w tym środowisku.
Dziękuję bardzo. Gościem Radia Z był minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz.
Dziękuję.